Gościem Radia Zet jest Draginia Nadazdin, szefowa Amnesty International Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedyś pytaliśmy jeszcze, jak z połączeniem, bo łączymy się cały czas, nie mamy gościa w studiu, a teraz będziemy pytać, jak zdrowie, jak u pani zdrowie?
Dobrze, dziękuję bardzo.
Przejdźmy zatem do koronawirusa. Jak polski rząd, pani zdaniem, wykorzystał pandemię koronawirusa po to, by ograniczyć prawa obywatelskie Polaków?
Znaczy, od samego początku zmiany, które zostały wprowadzone w polskim prawie, budzili niepokój chociażby dlatego, że nie wiadomo było, jaki jest status określonych zmian. Przede wszystkim, że wprowadzono w rozporządzeniem dosyć mocne ograniczenia w praw obywatelskich w porównaniu z innymi ograniczeniami, które chociażby takie jak wolność zgromadzeń ograniczali. Natomiast jednocześnie nie było to wprowadzone w taki sposób, żeby było wyraźnie widać, jaka jest odpowiedzialność władz i jaki jest status tych zmian. I to, co, znaczy to, co wydaje mi się też, że jest cały czas niedocenionym zagrożeniem, no to jest kwestia dotycząca właściwie też tych zmian, które w ogóle nie miały żadnego związku z pandemią, a zostały wprowadzone. Bo ilekolwiek pewnego rodzaju racjonalne argumenty możemy szukać, jeżeli chodzi o ograniczenie wolności zgromadzeń, to w przypadku spraw, które absolutnie nie były z tym związane, to jest ewidentny sposób na wprowadzenie wygodnych dla władz rozwiązań, które de facto mogą nie zniknąć również po pandemii.
A może pani podać przykłady?
Jedna z takich rzeczy, o których już sygnalizowaliśmy razem z innymi organizacjami, które są w Komitecie Obrony Sprawiedliwości, są zmiany takie, które dotyczyły odpowiedzialności urzędników. Drugie, inne zmiany dotyczyły ograniczenia dostępu do aborcji. To są rzeczy, które nie mają tak naprawdę żadnego związku z pandemią jako taką. Natomiast widać, że tu nie ma takiego połączenia, które by w jakikolwiek sposób stanowiło rozsądną i uzasadnioną zmianę. Inne rzeczy, które są też ważne, tak jak wspominałam, a propos ograniczenia wolności zgromadzeń, jeśli porównamy stopień ograniczenia, które został wprowadzony, a inne ograniczenia, jak chociażby dostęp do galerii, do usług takich jak właśnie wejście już do galerii handlowych w swoim czasie, dowiedzieliśmy, że tak naprawdę wolność zgromadzeń była o wiele bardziej restrykcyjnie ograniczana w porównaniu z pozwoleniem poruszania się i korzystaniem z tych innych możliwości. I tutaj to jest to pytanie, na ile to jest faktycznie potrzebne. Jedna rzecz, która się pojawiła i która się pojawia, która wzbudziła oczywiście bardzo duże emocje, no to była kwestia wyborów. Na ile organizowanie wyborów planowane w wówczas terminie, na ile byłoby też zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. I widzieliśmy też, jaki skutek odniosło śledztwo, które prokurator Wrzosek rozpoczęła, które zostało momentalnie umorzone, a ona sama w tym momencie zmaga się z postępowaniem dyscyplinarnym.
Pani też wspomniała o tym, że przy mobilnych programach śledzących, czyli tych aplikacjach wszystkich, które mają tutaj sprawdzać, czy ktoś jest na kwarantannie, czy nie, no też jakby za dużo danych tam jest przechowywanych, nie wiadomo kto je przechowuje, jak to przechowuje, dużo jest tam znaków zapytania i też jakby pytanie jest takie też, czy te dane koniecznie muszą być przechowywane przez dłuższy czas.
Na pewno to jest wyzwanie i to jest wyzwanie, ponieważ w ogóle zmiany, które już wcześniej były prowadzone w polskim prawie, które dotyczyły uprawnień służb chociażby, są takie, że my nie mamy w ogóle żadnego nadzoru nad służbami. Nie ma żadnego zewnętrznego, eksperckiego, niezależnego ciała, które by nadzorowało służby. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące aplikacji, mamy dwa rodzaje aplikacji, które polski rząd stosuje. Jeden to jest właśnie ten, który dotyczy kwarantanny, czyli do aplikacji, do której są zobowiązane osoby, które już są na kwarantannie. Natomiast inna aplikacja, czyli aplikacja, którą można sobie zainstalować, kto chce, czyli Protego SafeGo. Aplikacja, która miałaby pomóc dowiedzieć się samemu, czy mieliśmy kontakt z zakażoną osobą. To jest aplikacja, która, żeby miała sens, musi mieć naprawdę bardzo duży odbiór. Musi być krytyczna masa użytkowników, która by ją stosowała. I widzieliśmy, że ludzie nie chcą tego stosować. To myślę, że to jest najlepszy wskaźnik tego, jakie zaufanie co do bezpieczeństwa danych i co do tego, w jaki sposób one zostaną potem wykorzystywane i w jaki sposób będą przechowywane. Natomiast jeżeli chodzi o te aplikacje dotyczące kwarantanny, nie ma żadnego powodu, żeby te dane były w jakikolwiek sposób dłużej przechowywane. One powinny po prostu, to są wrażliwe dane i powinny być bardzo szybkim czasie usuwane.
Pani zdaniem, jakie zmiany tutaj z nami zostaną, jakie te, które zostały wprowadzone, czy chociażby w prawie, czy inne obostrzenia, co zostanie z nami po pandemii?
No myślę, że na to pytanie wydaje mi się, że za wcześnie, ponieważ przed nami jest kolejna fala pandemii i kolejne potencjalne ograniczenia. Na pewno rzecz, która wydaje mi się, że zostanie w naszych głowach, a nie tyle może w prawie. Zostanie to, że jakie było zamieszanie wokół wyborów i żebyśmy po prostu nie przyzwyczaili się do tego typu sytuacji. Taka pewna arbitralność decyzji władz. Duże zagrożenie oczywiście dotyczy bezkarności urzędników i to jest rzecz, która myślę, że jest wyjątkowo ważna. Kolejna rzecz, która mi się wydaje, że jest też niedoceniona, no to jest kwestia w jaki sposób zostaną potraktowane osoby, które będą sygnalizowali problemy, z którymi się zmaga służba zdrowia. Ponieważ widzieliśmy też, że zmiany, które były ad hoc prowadzone przez władze, stanowiły też duże niebezpieczeństwo dla samych lekarzy, jeżeli chodzi o ich wykonywanie zawodu. I to jest rzecz, która wydaje mi się, która może mieć bardzo długie i znaczące konsekwencje, jeżeli chodzi właściwie o podejrzliwość wobec lekarzy i ich jakości pracy. I oczywiście kwestie dotyczące uprawnienia policji i uprawnienia służb to są rzeczy, które mogą być najbardziej odczuwane przez obywateli.
Jeszcze zapytam o jedną rzecz. Pani zdaniem, patrząc na to, jak te zmiany wszystkie są wprowadzane, tutaj mamy do czynienia z jakąś wielką improwizacją?
Oczywiście. I to jest rzecz, która została zasygnalizowana już na początku, że nie wprowadzono żadnego konkretnego uzasadnienia, dlaczego byśmy mieli ograniczenia, które zostały wprowadzone. Natomiast też widzimy, że i ze strony tego, w jaki sposób wspierana jest służba zdrowia, która musi mieć wsparcie w takich warunkach, i ze względu na to, jakie są decyzje prowadzone w edukacji, jeżeli chodzi o szkoły i bezpieczeństwo dzieci, bezpieczeństwo nauczycieli, sposób prowadzenia szkoły, tych zajęć szkolnych, zdalnie albo nie, no to wszystko pokazuje, że nie tylko, że nie ma pomysłu na to, w jaki sposób nas chronić w takich wyjątkowych warunkach, ale również, że nie ma sposobu na to, jak zadbać o różne obszary naszego życia i życia państwa, które mają kluczową rolę w ogóle dla funkcjonowania nas wszystkich, nie tylko tu i teraz, ale również za 5 lat.
Amnesty International uważa, że władze powinny być pociągnięte do odpowiedzialności za śmierć personelu medycznego w czasie pandemii. W samej Polsce tutaj koronawirus przyczynił się do śmierci 8 lekarzy, 6 pielęgniarek, ratownika medycznego. Czy polski oddział Amnesty International także uważa, że polskie władze powinny właśnie do odpowiedzialności zostać pociągnięte, dlatego że, nie wiem, no nie zapełniły, powiedzmy, tutaj odpowiedniego środków ochrony osobistej, czy w jakiś inny sposób tutaj mogły jakby uchronić tych medyków przed właśnie taką sytuacją?
To jest bardziej apel do polskich władz, żeby pamiętali o tym, że będą z tego rozliczane. Natomiast na tym etapie nie mamy badań co do warunków, które spowodowali, że te osoby zmarły. To, co widzimy jako wyjątkowe zagrożenie, to jest to, że również przed nami jest ten okres pandemii i większego zagrożenia dla personelu medycznego. I przed nami jest również ogromne wyzwanie, na ile polskie władze w tym momencie będą docenili ten moment i uszanowali pracę, uszanowali życie i zdrowie. Jedna z tych rzeczy, na którą zwróciliśmy uwagę, jeżeli chodzi o polskim władzom, no to jest też kwestia właśnie, tak jak mówiłam, wolności wypowiedzi, że nie może się skończyć, nie mogą mieć takie konsekwencje dla personelu medycznego, czy to dla lekarzy, czy dla pielęgniarek, czy w ogóle dla osób, które pracują w systemie ochrony zdrowia, że zasygnalizowanie i opowiadanie o trudnościach, chociażby o braku sprzętu albo o nieodpowiednich środkach ochrony dla personelu i dla pacjentów, że się może skończyć jakimikolwiek z konsekwencjami zawodowymi, co miało niestety miejsce w Polsce.
Mhm. Myśli pani, że tak jeszcze będzie właśnie, że będą konsekwencje wyciągane wobec takich osób, które będą sygnalizowały no, pewne niedociągnięcia? Wiadomo, że no, im więcej będzie zachorowań, tych niedociągnięć pewnie będzie więcej widocznych.
No, mamy nadzieję, że tak nie będzie, natomiast jest to zawsze pokusa, żeby uciszyć krytyków i nie chwalić się właśnie tymi porażkami, niedociągnięciami, szczególnie jeśli jest władza nastawiona na to, że szybko ogłasza sukces i zwycięstwo nad pandemią. Mhm.
30 lat Amnesty International Polska niedługo minie 10 października dokładnie. Jakie sukcesy ma Amnesty International na przestrzeni tych 30 lat?
W naszym, powiedziałbym, największym sukcesem, bo tutaj w Polsce działamy od 30 lat jako stowarzyszenie, które jest regularnie zarejestrowane. Wcześniej Amnesty działała w Polsce, ale już nie będąc, jeszcze nie będąc stowarzyszeniem, nie będąc zarejestrowaną organizacją, bo nie było takiej możliwości. To, co bym uznała jako największy sukces, to jest na pewno kwestia zmobilizowania wielu Polaków, żeby właśnie zabrali głos w obronie innych, czyli budowanie tej solidarności międzynarodowej. I tu, jeżeli chodzi o osiągnięcia, ja bym tutaj powiedziała, że Amnesty działa zarówno, jeżeli chodzi o Polskę i sytuację w Polsce, jak i to, co się dzieje w innych krajach, na pewno ogromnym takim sukcesem jest to, że wiele osób w Polsce doceniło to, że jest ich odpowiedzialnością to, co się dzieje w innych krajach. I tutaj sukces jest tak naprawdę za każdym razem wspólny, kiedy pokazujemy, że konkretne osoby wyszły z więzienia albo właściwie, że władza nie mogła ukryć swoich nadużyć. Jedną z tych rzeczy, które znaczy zawsze wracają, to jest oczywiście ile Polacy i organizacje społeczne w Polsce organizują się we wsparcie ludzi na Białorusi. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych momentów i na pewno w 2004 roku, kiedy organizowaliśmy taką pierwszą większą akcję o wolności słowa na Białorusi, że to był moment, w którym nagle się okazało, że jest wiele osób, które się chce z tym zainteresować i spośród tych osób, które dzięki temu mieli inne warunki odbywania kary, albo wcześniej wyszli na wolność, są oczywiście i Andrzej Poczobut, i Życzmierz Daszkiewicz, ale też Aleś Bielacki, który właśnie miał okazję być pod opieką Amnesty.
Sytuację na Białorusi zaraz będziemy omawiać w ciągu dalszy. Jest na Radio Z.pl i na Facebooku Radio Z. Szefowa Amnesty International Polska, Draginiana Daszkiewicz. Zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze dopytam o relacje tutaj na linii Amnesty International Polska, a polski rząd. Państwo są takim kamykiem w bucie? Wyciągacie te rzeczy, które są jakby niewygodne i nie dajecie spokoju?
No, nasza rola jest taka, żebyśmy nie dawali spokoju i w sposób jak najbardziej udokumentowani pokazywali, co nas niepokoi. I w związku z tym rozmawiamy zarówno z polskim rządem na różne tematy, rozmawiamy, no zwracamy uwagę, nie zawsze jest to apel, który znajduje jakąkolwiek odpowiedź, jak również jesteśmy na bieżąco w kontakcie z polską policją, jeżeli chodzi właściwie o ochronę wolności zgromadzeń.
A państwo czują się naciskani przez polskie władze gdzieś, w jakichś tutaj aspektach?
Znaczy, nie nazwałabym tego naciskami. Raczej się czujemy, że jesteśmy, że nasza rola jest podważana i że raz na jakiś czas jest bardzo, bardzo nerwowa reakcja na naszą krytykę.
Ale rozumiem, że państwo na razie nie wycofują się z Polski, bo Amnesty International wycofało się już z Indii, z Rosji także, ale z Polski nie.
Nie, przepraszam bardzo, z Rosji się nie wycofaliśmy.
Znaczy zostali państwo wyrzuceni.
Jesteśmy cały czas w Rosji. Był taki moment, kiedy nasze biuro w Moskwie zostało zablokowane przez chwilę przez moskiewskie władze. ale im pokazaliśmy, że wszystkie dokumenty są w porządku i musieli nas puścić z powrotem, żebyśmy korzystali z tego biura. Natomiast jeżeli chodzi o Indie, to tam zostaliśmy po prostu wyrzuceni, czyli tam zablokowano nasze działania. I pomimo wysiłków, które trwają już od kilku miesięcy, indyjska sekcja już nie mogła kontynuować swojego działania. Natomiast no, to też się łączyło z właściwie z bardzo nerwową reakcją indyjskich władz na nasze prace, chociażby dotyczące Kaszmiru i tego, co się dzieje w Kaszmirze. Mhm.
Ale rozumiem, że z Polski państwo się nie wycofują na razie.
Nie, nie mamy takiego zamiaru.
Jak Amnesty International ocenia sytuację osób LGBT w Polsce?
No to jest jeden z tych problemów, które wyjątkowo widzimy jako wyjątkową odpowiedzialność polskich władz, gdzie nie możemy mówić o jakiejś abstrakcyjnej homofobii, która się wzięła nie wiadomo skąd, tylko widzimy po prostu, że to jest bezpośredni produkt polskiej tego, co robią polskie politycy, w tym przede wszystkim osoby, które są we władzy.
Teraz się pojawiają takie głosy z obozu rządzącego, by nie używać terminu ideologia LGBT, a używać terminu ideologia gender, bo tamten poprzedni termin jest jakby niezrozumiały na świecie podobno. Pani zdaniem to jest jakaś zapowiedź, do jakiś taki sygnał do kroku wstecz?
No, moim zdaniem to jest przede wszystkim sygnał, że osoby znów się mylą, jeżeli chodzi, bo oba te pojęcia są bezsensowne. Jeżeli chodzi o osoby LGBT, mówimy o ludziach, a nie o żadnej ideologii. Jeżeli chodzi o gender, no to jest totalnie pomieszanie pojęć. I tutaj wydaje mi się, że to jest taka szybka próba wycofania się z czegoś, o czym nasi politycy się przekonali, że nie zostanie niezauważone i zlekceważone przez Unię Europejską. Natomiast jeżeli mówimy już o sytuacji dotyczącej w ogóle osób LGBT i no musimy się liczyć z tym, że to jednak państwo może kontynuować taką politykę nienawiści, ponieważ może uznać, że na tym może budować. Ale budować jakiś tam swój kapitał i opierać tak naprawdę swoją politykę na nienawiści i na strachu. Natomiast wydaje mi się też jedna ważna rzecz, że tutaj ataki na osoby, które są nieheteronormatywne, idą i będą iść w parze z lekceważeniem i próbą ograniczenia praw kobiet. I pod tym kątem myślę, że te mówienie o ideologii gender wcale nie jest mniej groźne niż ataki na osoby LGBTI.
To pani zdaniem do czego dojdzie?
No, przed nami są bardzo ważne decyzje, jeżeli chodzi o zarówno sytuację osób LGBTI, jak i również młodych osób. Czyli przed nami jest tak, Trybunał Konstytucyjny ma się ustosunkować do wniosku dotyczącym dalszego ograniczenia dostępu do aborcji ze względu na fatalne uszkodzenie płodu, czyli to za chwilę, już w tym miesiącu. Trybunał Konstytucyjny również ma się ustosunkować co do zakończenia kadencji Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich. Mówię o tym, ponieważ to jest urząd, który jest ostatnim niezależnym urządem broniącym praw człowieka w Polsce i bardzo dużą rolę odgrywa i odegrał, jeżeli chodzi o prawa osób LGBTI, jak również prawa kobiet. Czyli bardzo ważna instytucja może po prostu zniknąć z krajobrazu. Inny aspekt no to są właśnie dalsze prace samego parlamentu nad ustawą dotyczącą ograniczenia dostępu do aborcji i ustawą dotyczącą edukacji seksualnej. Czyli to są, i to się dzieje wszystko w tym samym czasie, czyli może się okazać, że już w listopadzie rozmawiamy w zupełnie innym kraju.
Jak pani patrzy na nowy skład rządu z tylko jedną kobietą minister?
No smutno mi pod wieloma względami, że nie zadbano o to, żeby też był udział kobiet i mniejszości, ale również dlatego, kiedy słyszę zapowiedzi nowego, potencjalnie nowego ministra edukacji i szkolnictwa wyższego, no to po prostu myślę o tym, co czeka ten kraj i w jaki sposób w ogóle może mi ochronić młode osoby, które w tym momencie są w tym systemie edukacji, w jaki sposób ochronić nauczycielki i nauczycieli, którzy mają ochotę, mają misję przekazać wiedzę i budować wrażliwość tych osób.
To pani zdaniem, co czeka teraz Polskę?
No, moim zdaniem to jest tak, że znaczy nie jest pytanie, co nas czeka. Pytanie jest takie, co my zrobimy, bo to, co czeka Polskę, zależy od nas samych. Więc myślę, że jest bardzo ważne, jaka będzie odpowiedź na, we wszystkich nas, czyli i mediów, i organizacji społecznych, obywateli, nauczycielek, nauczycieli. Na to, co się dzieje, ponieważ pomimo tego, że wiemy, kto jest w parlamencie, wiemy, w jaki sposób podejmowane są decyzje, w jaki sposób są zmieniane ustawy, to nie jest sytuacja, na którą się możemy zgodzić. Jakby to jest cały czas tak naprawdę potrzeba, żebyśmy podkreślali, jakie są obowiązki państwa, jakie są obowiązki rządzących, jakie są prawa obywateli, jakie są potrzeby najmłodszych, jeżeli chodzi właśnie o edukację. Więc tutaj myślę, że musimy jeszcze dużo zadziałać, jeszcze w najbliższych miesiącach, żebyśmy mówili o Polsce w sposób taki, który by dawał nam dużo nadzieję i dawał nam dużą satysfakcję. Więc tutaj powiedziałabym tak, że nie zgadzam się właściwie na takie postawienie sprawy, że rządzący będą podejmować decyzje, a my musimy tylko i wyłącznie ponosić konsekwencje tych decyzji.
A pani zdaniem tutaj poglądy Przemysława Czarnka, jak mogą wpłynąć na działania resortu edukacji?
Znaczy, wydaje mi się, że z jednej strony jest to sytuacja jasna, że nie ma ukrywania ze strony rządu, na czym mu zależy. W związku z tym jest to sytuacja, w której wiele dyrektorów i nauczycielek, nauczycieli może się poczuć zagrożonych i że lepiej jest po prostu milczeć i robić tylko to, co trzeba i co się musi zrobić. Natomiast myślę, że również bardzo duża liczba nauczycielek i dyrektorów, dyrektorek nie będzie zważać na to, czy będą ich czekać konsekwencje, na to, że za to, że chcą zadbać o najlepszą edukację i rozwój swoich uczniów i uczennic, ponieważ myślę, że to jest rzecz, która jest wyjątkowo ważna w tym momencie, że mamy tak naprawdę do czynienia z sytuacją, gdzie niedopuszczone są wypowiedzi samego pana ministra, przyszłego ministra, ale też niedopuszczalny jest nasz strach i uważanie, że jeżeli czegoś nie zrobimy, to się ochronimy przed konsekwencjami. Po prostu te konsekwencje prędzej czy później przyjdą.
A pani się wybiera na dzisiejszy protest?
Tak, oczywiście.
Dlaczego?
Dlatego, że wybieram się tam prywatnie jako obywatelka tego kraju, dlatego, że uważam, że to jest obowiązek nas wszystkich, żeby pokazać, że nienawiść i budowanie strachu, jak również mówienie rzeczy, które są zupełnie, nie tylko przekreśleniem innego człowieka, ale są również sprzeczne z ustaleniami naukowymi, jak na przykład właściwie podważanie i praw człowieka, podważanie mniejszości, podważanie człowieczeństwa, że to są rzeczy, które nie mogą być zachowaniem, które jakikolwiek polityk może sobie, na które może sobie pozwolić, a tym bardziej osoba, która by pełniła taką rolę, jak rola ministra edukacji i szkolnictwa wyższego.
Przejdźmy za naszą wschodnią granicę. Pani zdaniem, w którą stronę tutaj zmierza sytuacja na Białorusi?
Ja bym przede wszystkim popatrzyła na to, co się w ogóle do tej pory zadziało na Białorusi pod względem pewnego fenomenu, bo rozmawialiśmy o tym, co nas czeka tutaj w Polsce. Natomiast chciałabym rozpocząć tą rozmowę, oddając słowa ogromnego uznania dla obywateli Białorusi, dla aktywistów stamtąd, którzy po 20 paru lat represji i ograniczenia swobód obywatelskich pokazali, że jakby okupiającej telewizji, nie być bardzo ważna rzecz, pokazali jednak, że nikt im nie może odebrać tego dążenia do wolności. I że potrafią się zorganizować, potrafią pokazać ogromną i odwagę, ale również solidarność wzajemną. I myślę, że to są rzeczy, które są ogromnym zaskoczeniem dla władz Białorusi i dla Łukaszenki, i dla całego jego aparatu. I myślę też, że to są te czynniki, które mogą odegrać wyjątkową rolę w rozstrzygnięciu sytuacji w Białorusi i mogą nas jeszcze zaskoczyć. Więc ja nie mam oczywiście wglądu w to, jak sytuacja się rozwinie, ale mam ogromną nadzieję właśnie, że ta solidarność i ta determinacja protestujących, bo rozmawiamy już o 50. którymś dniu, kiedy ludzie wychodzą dzień po dniu na ulicę i protestują bez względu na te wszystkie represje, bicia, aresztowania, śmierć, którą ponieśli niektórzy uczestnicy protestów. I w związku z tym mam ogromną nadzieję i znów wrócę do tego, że to nie jest tylko i wyłącznie nasza rola, żebyśmy czekali, w jaki sposób zostaną rozstrzygnięte sprawy na Białorusi, ale również jest nasza rola, żebyśmy pokazali również tą solidarność, zarówno jako obywatele sąsiedniego kraju, ale też jako państwo.
5 listopada kończy się kadencja Łukaszenki. No i mimo, że teraz dokonano jego zaprzysiężenia, to jednak wiele państw tej prezydentury nie uznaje. Czy 5 listopada to będzie jakaś data graniczna? Coś się po tym może wydarzyć jakby?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że przed tym jeszcze może się wydarzyć, ponieważ Łukaszenka chyba sam rozumie, że te masowe protesty oznaczają, że nie jest kochany przez dużą część społeczeństwa i że i w związku z tym może spróbować zrobić jeszcze większą presję na swoich podwładnych, żeby stosowali jak najostrzejsze represje. Natomiast myślę, że to jest też moment, w którym wiele osób też, które są w siłach, czy to policji, czy właśnie w tych siłach specjalnych, czy niezidentyfikowanych jak na razie takich ugrupowań, które są, nie mówię tylko o policjantach cywilu, tylko właśnie o takich paramilitarnych trochę ugrupowań, które czasami się pojawiają w większych miastach i terroryzują protestujących, to myślę, że też pojawia się takie pytanie w ich głowach, na ile to jest dla nas bezpieczna inwestycja już, żebyśmy trzymali się Łukaszenki. Myślę, że ten miesiąc, który jest przed nami, będzie decydujący też pod tym kątem, na ile te osoby uświadamią sobie, że ich czekają bardzo wyraźne konsekwencje za to, co zrobią albo co zrobili. I to będzie ten też rozstrzygający element. No i oczywiście będzie bardzo ważne to, w jaki sposób ustosunkują się władze Rosji do przyszłości Białorusi. Natomiast cały czas pozostaje też rola, bardzo konkretna rola Unii Europejskiej i decydowanie głos, który jest potrzebny, jak również w tym również Polski, albo szczególnie Polski jako tego kraju sąsiedniego.
Draginia Nadarzin, szefowa Amnesty International Polska, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.